Miło i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, no więc nie powiem, żebym był zachwycony tym stanem rzeczy, to znaczy tym, co przeczytałem, bo ja wiedziałem o tym, że Amerykanie są gotowi zrobić absolutnie wszystko, popełnić absolutnie każdą zbrodnię. Natomiast wygląda na to, że ich gry symulacyjne i inne tego typu gry wojenne mają się świetnie. No i teraz właśnie jesteśmy świadkami tego, jak oni rozgrywają na papierze w swoich komputerach losy świata. Ja mam nadzieję, że losy świata potrącą się zupełnie inaczej, kompletnie inaczej, że Stany Zjednoczone, jak być może Izrael, rozlecą się, być może Rosja, bardzo bym sobie tego życzył, rozlecą się po prostu, przejdą do historii, oby tak było, no ale na razie niestety nic nie zapowiada, żeby tak się stało. W każdym razie to, co tutaj nam pan Budzisz prezentuje, wygląda strasznie. Cytuję ostatni podtytuł. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim nie uległa w ostatnich latach zmianie na lepsze, co oznacza, że założenia strategiczne z roku 18 i obecne są ważne. Wydaje się jednak, że w efekcie wzrostu potencjału nuklearnego i rakietowego, jakim dysponuje Północ, zmianie uległy na niekorzyść Zachodu warunki skutecznej polityki ostraszania. Teraz jeszcze sytuacja komplikuje się dodatkowo w związku z kwestią, którą w swoim raporcie postawił przepraszam, Atlantic Council. Wydaje się zresztą, że polityczne działania Waszyngtonu dziś w Camp David odbywają się ważne spotkania w trójkącie USA, Japonia, Korea Południowa, wskazują, że amerykańska elita strategiczna poważnie bierze pod uwagę nie tylko zagrożenie wybuchem gorącej wojny z Chinami o Tajwan, ale również liczy się z ryzykiem rozlania się konfliktu na Półwysep Koreański. Jaki to ma związek z sytuacją na wschodniej flance NATO, od czego przecież rozpocząłem swoje rozważania? No cóż, muszę skończyć. Raport Atlantic Council moim zdaniem unieważnia przywołany argument Mazara i wzmacnia pozycję tych w Waszyngtonie, którzy mówią o koncentracji uwagi potencjału wojskowego na sytuacji w Azji. Jeśli bowiem trzeba się liczyć z dwoma wojnami, jedną o Tajwan, drugą w Korei, to oprócz potencjału lotniczego i marynarki wojennej znaczenie będzie miał również potencjał sił lądowych. Tak, to prawda. Gdyby oczywiście taki wariant wojny długotrwałej w Korei miał miejsce. Zwłaszcza w Korei. Ale to oznacza, że zarówno chcąc zwiększyć swoją siłę odstraszania po to, aby wojny uniknąć, jak i wygrać starcie, jeśli ostrzeżenie zawiedzie, Amerykanie będą musieli tam rozbudować swoją obecność i zdolność w każdej domenie, również w zakresie sił lądowych. Nie porównujemy zatem jabłek i pomarańczy, bo oczywiście rzeczywiście Waszyngton stoi dziś wobec konieczności obsłużenia dwóch odległych od siebie kierunków strategicznych, czyli europejskiego i azjatyckiego, mając przy tym ograniczone zasoby. Nawet jeśli nie oznacza to porzucenia strategicznego Europy, to raczej z pewnością nie nastąpi, to nie możemy liczyć na wzrost amerykańskiego zaangażowania. Kierunek będzie raczej odmienny. Pojawienie się ryzyka dwóch równoległych wojen w Azji oznacza wzrost presji na budowę przez europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych własnego potencjału obronnego, szczególnie w zakresie sił lądowych i stopniową redukcję amerykańskiej obecności. Tak, to akurat o tym się mówi od dawna. Na razie Amerykanie zwiększyli o 20 tysięcy, ale proszę zwrócić uwagę, że nie zmniejszyli swojego zaangażowania w Niemczech. Rammstein. Na przykład. Więc to wszystko. Nie będę się odnosił do Teatru Europejskiego, ponieważ on jak na razie mnie nie interesuje. Co chciałbym powiedzieć na sam koniec? Otóż jak powiedziałem, nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której Chiny zaatakują. To jest oczywiste. Chiny nie zaatakują. Ograniczony sposób mogą zaatakować na Tajwanie ośrodki decyzyjne, jak powiedziałem. To będzie dotyczyło kilkuset osób. Fizycznego wyeliminowania, do którego wystarczy trochę kilkuset żołnierzy zrzuconych na spadochronach. To jakoś tam inaczej. Przetransportowanych do Tajpej. Więc absolutnie się nie obawiam wybuchu gorącej wojny na Tajwanie, bo jej nie będzie. Co do tego cienia wątpliwości nie mam. Zupełnie sobie nie wyobrażam normalnej, tak jak na Ukrainie, wojny między północą a południem, ponieważ północ tego nie chce, po pierwsze. Być może południe zostanie zmuszone przez Amerykanów do tego, być może, ale północ na pewno nie chce takiej wojny. Zresztą myślę, że południe również nie, więc to nie będzie takie całe proste. Zmuszenie południowców do zaatakowania południa, do północy. Ale myślę, że ta wojna rozegra się zupełnie inaczej. Jeśli już się rozpocznie, to będzie, tak jak powtarzałem kilkakrotnie, to będzie atak atomowy i kontratak atomowy. I na tym się wojna skończy. Nie będzie już co atakować. Oczywiście w Korei Północnej. Będzie spalona ziemia. To, że te ośrodki analityczne tak intensywnie pracują nad różnymi wariantami rozwoju sytuacji, to znaczy wojny, świadczy tylko o amerykańskiej perwersji. O tym, że Amerykanie, tak jak już powiedziałem, jak Rosjanie, jak Niemcy, jak Żydzi, nie potrafią inaczej. Oni po prostu nie potrafią inaczej. Dla nich każdy inny rozwój sytuacji niż zabicie kogoś, zniszczenie kogoś, jest nieakceptowalne. Zarówno dla Rusów, Niemców, a znamy ich bardzo dobrze, jak i Żydów i Amerykanów. Po prostu nieakceptowalne. Oni muszą zabić, zniszczyć, żeby się czuć dobrze. No i koniec. Proszę Państwa, niestety ta konstatacja wcale nie jest przyjemna. To właśnie moja ostatnia. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, właściwie prawie pewność, że żadna z tych sił, o których wspomniałem, tych czterech czy pięciu, nie wyparuje w najbliższym czasie. Nie trafi ich szlak. Więc będziemy musieli żyć z tymi wariatami. Z tymi wariatami z Waszyngtonu i innymi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.